niesamowitą łaską jest dla mnie. Czy mogę? Mogę być narzędziem chwały. Kiedy śpiewaliśmy tą pieśń, tak sobie pomyślałem, co Bóg czuje. Jeśli Jego Kościół, jeśli z Jego Kościoła są wyśpiewane słowa, to dla Ciebie. Boże, nasze serce, moje serce dla Ciebie. My jako rodzice przeżywamy niesamowicie, kiedy coś od dzieci, coś usłyszymy. Wow, to jest taka wspaniała nagroda. I myślę, Boże, jaka radość jest tam teraz w niebie. Jest to niesamowite. Alleluja. Kochani, my jako ludzie, każdy z nas jest inny. Czym się różnimy? Wieloma cechami. Każdy na swój sposób, każdy ma indywidualne cechy, którymi się charakteryzuje. Podobnie jest i z Kościołem. Nieraz słyszałem, że gdzieś tam Kościół baptystyczny jest bardziej zielonoświątkowy niż sam zielonoświątkowy. Dlatego, że inni ludzie. Tak jak każdy z nas ma indywidualne cechy, tak Kościół. I jak o każdym człowieku, tak o każdym Kościele można coś powiedzieć. Jest pewna zależność. Każdy Kościół charakteryzuje się tylko tym, czym charakteryzują się jego członkowie. Nie ma innego Kościoła. Nie da się zrobić innego Kościoła. To, kiedy ja jestem w Kościele, to ja wnoszę swoje cechy. Wnoszę oby wartości pozytywne. Wnoszę i to już jest mój wkład w to, w jak Kościół wygląda. Ale wnosimy wszystko. Ale bywa też, że jesteśmy gdzieś w jakimś zborze, widzimy pewne cechy i myślimy, i fajnie, gdyby u nas też tak było. My też tak chcemy. Ale często myślę, patrząc na inny Kościół, zresztą nieraz słyszałem, że ale mówię ci, tamten, to jest Kościół idealny. Po jakimś czasie ludzie są w tym Kościele, później słyszę, że już ich nie ma. Bo patrzymy na coś, co jest zewnętrzne. Tak samo jest z nami. Możemy się lubić, możemy mówić o swoich cechach, ale tak naprawdę kto wie z was, jaki ja jestem? Chociaż czasami sam nie wiem. Sam wiele w sobie odkrywam. Jedynie wie Bóg. Ale my patrzymy tylko na to, co się da zobaczyć. I myślę, że rzadko możemy wejrzeć w to, co jest wewnętrzne, w człowieku. I myślę dokładnie to samo w Kościele. Opiszę teraz cechy pewnego Kościoła i chciałbym, abyście, kochani, spróbowali odgadnąć, o jaki Kościół tutaj chodzi. Posłuchajcie, proszę. Oto niektóre z cech Kościoła. Przynajmniej raz w tygodniu spotykali się, by słuchać Słowa Bożego i modlić się. Przynajmniej jedna osoba czytała Pismo i nauczała. Ludzie regularnie modlili się. Z członkami dzielili się zarobkami przynajmniej 10%. Zgromadzenie nie pozwalało, aby kobiety nauczały. W Wielu z członków Kościoła gotowych było umrzeć za swoją wiarę. Zgromadzenie posiadało wielu starszych i diakonów. Byli ludem przymierza, społecznością posłuszną Bożemu przymierzu. Nieustannie podkreślali potrzebę wiary i upamiętania. Wspólnie uczestniczyli w specjalnej wieczerzy, aby wspominać swoje wybawienie. Posiłek ten obejmował chleb i wino. I wierzyli, że są Bożym ludem, posiadającym Bożą księgę, że są ludem, który otrzymał Boże obietnice i oczekiwał na nagrodę wieczności. Próbujecie kojarzyć jakiś kościół? O jakim to kościele jest mowa? Jaki jeszcze? Tak, jest to opis kościoła w pewnym wieku. Czy był to kościół zdrowy? Jak myślicie? No, na podstawie tych cech powiedzielibyśmy tak. Myślę, że mógłbym zapytać więcej. Czy był to kościół wzorcowy, od którego moglibyśmy się uczyć? Pewno też można by było powiedzieć amen. A teraz z Biblii przeczytam o tym kościele. To jest mowa o kościele judaistycznym pierwszego wieku, czyli za czasów Jezusa Chrystusa. I o tym kościele czytamy w Ewangelii Marka, 7 rozdział od pierwszego wersetu. 7 rozdział Ewangelii Marka od wersetu pierwszego. I zgromadzili się wokół niego faryzeusze i niektórzy z uczonych w piśmie, którzy przybyli do Jerozolimy. A gdy ujrzeli, że niektórzy z uczniów jego jedli chleb nieczystymi rękami, to znaczy nieumytymi, albowiem faryzeusze i wszyscy Żydzi zachowują naukę starszych, nie jedzą, jeśli przedtem nie umyją starannie rąk. I po powrocie z rynku, jeśli się nie umyją, nie jedzą. Ponadto wiele innych zwyczajów przejęli i zachowują je, jak to obmywanie kielichów i dzbanów i miednic. Zapytywali go tedy faryzeusze i uczeni w piśmie: dlaczego twoi uczniowie nie postępują według nauki starszych, ale jedzą chleb nieumytymi rękami? On zaś im rzekł: dobrze Izajasz prorokował o was, o obłudnikach, jak napisano. Lecz lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. I mówił im: chytrze uchylacie przykazania Boże, aby naukę swoją zachować. Cechy zewnętrzne tego kościoła. Tak. Tak było. Ale wtedy, kiedy przyszedł Pan Jezus i do kogo się zwrócił, nie mówił do tłumów, ale mówił do ludzi, którzy byli odpowiedzialni za ten kościół. Stanął pośród nich i wysunął wielkie, wielkie oskarżenia. Potężne działa. Możliwe, że gdybyśmy byli gościnnie w takim kościele, o jakbyśmy opowiadali, wiecie, a tam jest to, a tam jest to, wiecie, jakie to jest. Możliwe, że tak. Tylko jest pewna różnica, że Bóg zawsze patrzy w serce. Zawsze. Jakby cicho nie było, jakby głośno nie było, czy z instrumentami, czy bez, zawsze patrzy w serce. Nigdy na tą zewnętrzną otoczkę. Aż mi ciężko jest mówić o tym, kiedy pomyślę sobie, co oni wtedy myśleli, kiedy Pan Jezus takie słowa do nich mówił. O was, o obłudnikach, że ten lud czci mnie wargami. Czyli Pan Jezus mówi, zobaczcie, to, co wy pokazujecie, to jest tylko to, co zewnętrzne. I takie jest przesłanie dzisiaj, te, które mam w swoim sercu do Kościoła. Kościół z zewnątrz i wewnątrz. Patrzcie, to są wargi wasze, to wypowiadacie, ale to jest tylko z zewnątrz. Można stanąć, słuchajcie, można stanąć, można śpiewać nie wiem jak wielkie pieśni. Można otworzyć słowa Pana Jezusa, wy tak się módlcie, można modlić się modlitwą pańską. Dopóki będzie to zewnętrzne. Straszne słowa, które można usłyszeć. Ale serce ich, mówi Pan Jezus, jest daleko ode mnie. Ale to, co wewnętrzne, jest naprawdę daleko ode mnie. Jak blisko Boga, bracie, siostro, jest twoje serce w tym, co robimy? Przychodzimy do kościoła. Pytam wszystkich, grupę, każdego z was i samego siebie. Jak blisko jest nasze serce Boga w tym, co robimy? Myślę, że można nawet nauczyć się kazania mówić. Słowo. Jest słowo? Jest słowo. Ktoś, kto jest mądry, może mądrze powiedzieć? Może. Ja wierzę, że słowo w takich przypadkach, jeśli nawet jest tak głoszone, to słowo samo w sobie ma moc. Słowo samo w sobie ma moc dotykać się serc ludzi i przemieniać, ale to nie pomoże temu, który głosi. Jeśli to jest tylko na ustach, a wewnątrz nasze serce jest daleko od Boga. Daremnie mi jednak cześć oddają. Czyli w służbie można chybić celu. Można chybić celu, a grzech w dosłownym tłumaczeniu jest niczym innym jak chybieniem celu. Myślę, że może być nawet tak, że Kościół może huczeć od praktyk religijnych. Od praktyk religijnych. Gdyby was zapytał, któregokolwiek z was, myślę, że każdy z was by odpowiedział precyzyjnie na pytanie, jaki jest schemat nabożeństwa? No wszyscy wiemy, nie? To, później na koniec. Wszyscy to wiemy. I co jest najdziwniejsze, że to wszystko można robić nawet na podłożu duchowym. Nawet do tego stopnia, że stoją przeciwko sobie dwie armie. Jedni mają na pasie, Bóg jest z nami, drudzy mają gdzie indziej, Bóg jest z nami. W imię tego samego Boga. Ale pomijmy wojny, bo to możemy mówić, to ludzie niewierzący, tak to jest dzisiaj. Ale to nie jest moją rolą interesować tym, jak jest w świecie. Ale moją odpowiedzialnością jest interesować się tym, jak jest w Jego Kościele. Nie jest moim celem szukanie tego, jak jest w innych kościołach. Bo to by poszło nam najłatwiej. Możemy powiedzieć, wymienić, wypisać kościoły i gdzie tam można Boga spotkać, co jest prawdziwe, a co nie. Ale za nich nie odpowiemy, odpowiemy za siebie. Co jest we mnie? Co jest w mojej świątyni? Wtedy, kiedy przychodzę do kościoła? Wtedy, kiedy cokolwiek robię w imię chrześcijaństwa? Myślę, że powinienem zapytać teraz, czy w naszym kościele, jak uważacie, czy jest Bóg uwielbiony? Amen. Pójdę dalej. A co to znaczy? Grupę mamy coraz fajniejszą. Ale naprawdę, to robicie to... nie jestem muzykiem. Wielu rzeczy mogę nie słyszeć. Ale patrzę to, jak robicie. To jest Boża chwała. Ale czy na podstawie tego mogę powiedzieć, że Bóg jest uwielbiony? Wcale nie pytam, czy mamy dobre uwielbienie. Wcale nie pytam, czy mamy dobre kazania. Możemy mieć jedno i drugie dobre. Ale czy Bóg w tym kościele jest uwielbiony? Jest pewien test. Jest pewien biblijny test. Kiedy jest ten moment, kiedy możemy odważnie powiedzieć amen, Bóg jest uwielbiony. W moim życiu. Kiedy możesz powiedzieć na pewno, że Bóg jest uwielbiony? To otwórzmy sobie proszę test. Ewangelia Jana. Bardzo, bardzo znany fragment. Test tego, czy Bóg jest w moim życiu uwielbiony. Ewangelia Jana, 15 rozdział, pierwszych 10 wersetów. Ewangelia Jana, rozdział 15, wersety 1-10. Pan Jezus mówi, ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Zatrzymajmy się może tutaj. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu. Jesteście najbliżej, czepię się was, czepię się grupy uwielbienia. Każdą, która we mnie nie wydaje owocu. Każda pieśń, każda modlitwa, która nie trafia przed Boży tron, która nie wypływa z tego pragnienia, nie wiem, co bym jeszcze mógł zrobić, jak jeszcze bardziej mógłby Bóg użyć tego talentu, który mam, aby oddać Jemu chwałę. Wszystko to odcina. I tak jak widzicie, mamy taki zbór, taką akustykę, że perkusję trzeba zabudowywać i można ją tak zabudować nawet, żeby tam niewiele się wydostało. I cokolwiek robimy w kościele, jeśli nie robimy to z pragnienia, jeśli nie robimy to z miłości do Boga, wszystko to się odcina. Nie doszło. Nic przed Boży tron nie dochodzi z tego, co jest zewnętrzne. Przed Boży tron dochodzi tylko i wyłącznie to, co wypływa z pragnienia serca. To, co robimy dla Boga z miłości. Wtedy, kiedy staniemy i powiemy, Boże, chcę Tobie zagrać właśnie tak, dlatego, że Cię kocham. Chcę zaśpiewać tak, dlatego, że w ten sposób chcę wyrazić miłość. Cokolwiek robimy. To są te cechy wewnętrzne. Każdą latorość, która we mnie mówi Pan Jezus, która z mojego źródła nie wydaje owocu, odcina. A wcześniej czytaliśmy, że Pan Jezus jest tym krzewem, Ojciec jest winogrodnikiem, który przycina, a my jesteśmy czym? My jesteśmy latoroślami. Czyli jeśli to nie jest Bożą inspiracją, cięcie, cięcie. Dalej czytamy, wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Jeśli tak jest, to trwajcie we mnie. To są te cechy wewnętrzne. Do tego Pan Jezus się odnosi. Trwajcie we mnie. Niech widoczne będą te cechy wewnętrzne, a wtedy ja będę trwał w was. A wtedy będzie widać cechy zewnętrzne. I tymi zewnętrznymi cechami możecie się wtedy ekscytować, czy jest dobry, piękny, wspaniały Kościół, czy nie. Jeśli one wypływają z trwania w Chrystusie. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Sama z siebie nie może wydawać owocu. I tu mi się przypomina hymn o miłości. O cymbałach brzmiących. Bardzo kocham te dźwięki. Bardzo kocham te dźwięki. I dopiero kiedy, jak się nawróciłem, zrozumiałem, czym te dźwięki naprawdę są. Zawsze będą to puste dźwięki. Dopiero wtedy brzmią, kiedy się je dotyka. Jak latorość sama siebie nie może wydawać owocu. Dźwięki możemy wydawać. Coś trzeba nacisnąć, dźwięk się wydobędzie. Ale czy Bogu chodzi o dźwięki czy owoce? Jeśli w Chrystusie, Jezusie nie będziemy zanurzeni, jeśli nasze życie nie będzie zanurzone, jeśli to nie będzie wypływało właśnie z tego pragnienia, robię to, bo tak bardzo Cię kocham. Będziemy jak cymbały. O, jak pięknie. I możemy powiedzieć, ty cymbale. Tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Trwać w dosłownym znaczeniu jest to tłumaczone jako również mieszkać. Jeśli wy we mnie mieszkać nie będziecie, będą to cymbały brzmiące. Ja jestem krzewem winnym. Wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu. Bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, wow, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorość. Takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Ale jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. I chyba najbardziej pamiętamy końcówkę tego wersetu, nie? Proście o cokolwiek, a stanie się wam. Proste? Proste. I czasami stajemy i wołamy, ile wejdzie, bo tak bardzo byśmy chcieli. W gruncie rzeczy jest proste. W gruncie rzeczy tak. Jeśli we mnie trwać będziecie, słowa będą trwać, wtedy proście. Sprawa prosta. I to cały test. 8 werset. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami. przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Chcesz wiedzieć, bracie, siostro, czy Ojciec jest w tobie uwielbiony? Spójrz w lustro Bożego Słowa. Jesteś podobny do Chrystusa? Jeśli tak, stałeś się Jego uczniem. Jeśli patrzysz na swoje życie, patrzysz na drzewo, którym jest Jezus Chrystus, jeśli patrzysz, co On obiecał, jakie owoce będą rodzić ci, którzy Jemu ufają, którzy się nawrócili do Niego. Jeśli są takie owoce, jest Bóg uwielbiony. A teraz przejdźmy do samego Kościoła. Jeśli są takie owoce, w takim Kościele jest Bóg uwielbiony. Jeśli są tacy uczniowie, w takim Kościele jest Bóg uwielbiony. Jak mnie Ojciec umiłował, tak i ja was miłowałem. Dlatego trwajcie w mojej miłości. Dlatego trwajcie, mieszkajcie w mojej miłości. Dlatego tak jak Ojciec okazał swoją miłość, tak jak ja pokazywałem wam, jak ja go kocham, pokażcie wy. Pokażcie wy, Kościele Boży, jak kochacie swojego Boga. Cechą prawdziwie żyjącego Kościoła są spójne cechy zewnętrzne i wewnętrzne. I mam apel, kochani, jak będziecie gdzieś w Kościele, nie ekscytujcie się tak łatwo. Każdy Kościół ma swój duchowy potencjał. Można się napatrzeć. Zresztą skąd powiedzenie, czy przysłowie nawet, że u sąsiada trawa jest zawsze bardziej zielona. No jak sąsiad zasuwa, no to jest zielona. Chcemy mieć takie trawniki? Chcemy chodzić po tych pastwiskach, o których mówi Psalm 23? Ja chcę. I wiem, że jak będę po nich chodził, takie będzie moje życie. I jestem świadomy tego, co mówię teraz. I mogę was wszystkich oszukać. Wiecie o tym? Stojąc na tym miejscu, głosząc płomienne kazania, mogę wszystkich oszukać. Jeśli nie będzie Boga w moim sercu, to słowo pójdzie do was i nic więcej dla mnie. I tak jest z każdą jedną służbą. Ze wszystkim, co robimy dla Boga. Chciałbym, abyśmy się pomodlili o prawdziwie żyjący Kościół. O to, aby cechy prawdziwego Kościoła były widoczne w naszym zborze. Aby cechy prawdziwego Kościoła były widoczne w nas samych. Powstańcie, proszę. Panie, dziękuję Ci. Dziękuję za to, że Ty uznałeś, Panie, Ty uznałeś za godnych nas, abyśmy stanowili Twój Kościół, abyśmy go tworzyli. Dziękuję, Panie, za to, że spośród tak wielu ludzi, spośród tak wielu tysięcy, Panie, tutaj w tym mieście wybrałeś nas, abyśmy byli Twoim Kościołem. Panie, i Ty najlepiej wiesz, ile razy stajemy przed Tobą, nawet na nabożeństwie. Na ile razy zrobimy to z miłości, dlatego że tak bardzo Cię kochamy. A ile razy, Panie, bo tak się nauczyliśmy. Tak, Panie, przyjdzie czas, że każdy zbierze owoc. Każdy z nas będzie musiał stanąć przed Tobą ze wszelkimi owocami, które w życiu swoim, w służbie nawet narodziliśmy. Panie, ja chcę stać przed Tobą. I chcę usłyszeć od Ciebie słowa: dobrze, sługo dobry i wierny. Panie, i proszę, abyś Ty abyś Ty przemawiał do naszych serc, abyśmy właśnie tego pragnęli, takiego właśnie Kościoła, aby Kościół Twój miał te pragnienie, aby podobać się Tobie. Wszystko, Panie, cokolwiek robimy, abyśmy robili, aby podobać się Tobie. Abyś Ty był uwielbiony, abyśmy stając przed sobą samym mogli szczerze sobie powiedzieć: Amen, Bóg jest we mnie uwielbiony. Panie, ich każdego dnia chcę mieć powody, aby tak mówić o moim życiu, o mojej służbie. Każdego dnia chcę mieć powody, aby tak mówić o Twoim Kościele tutaj w Nysie i w Polsce. Panie, i dziękuję Ci za to, że Ty jesteś winogrodnikiem, który przychodzisz i wycinasz. I proszę, abyś ciął, Panie, w życiu każdego z nas i w moim również. Wszystko to, Panie, co nie przynosi owocu. Wszystko to, co wydaje się, że to jest dobre i chrześcijańskie. Przecinaj, Panie, abyśmy mogli nasze życie, służbę koncentrować na tym, co jest Twoje. Dla Twojej chwały, Panie, dla chwały Twojego imienia. Amen.